Bądź zdrów.
Dzień dobry, dzisiaj temat profilaktyki, samobadania. Wszystko, tak jak powiedziałam, w związku z trwającym właśnie Europejskim Tygodniem Urologicznym. Moim i Państwa gośćmi są dr Aleksandra Raźnikiewicz oraz dr Wojciech Narożański z Oddziału Urologii i Urologii Onkologicznej przy Szpitalu Świętego Wojciecha w Gdańsku. Spółka Copernicus, włączając się w tę profilaktykę, zaprasza mężczyzn do badania w najbliższą sobotę. Czy są jeszcze wolne miejsca i co to będą za badania?
Szczęśliwie jeszcze są wolne miejsca, około 50 wolnych jeszcze miejsc, a zapisało się już ponad 200 pacjentów. Rejestracja trwa do jutra, do 8 rano. Dlatego jest ograniczona do jutra, do 8 rano, dlatego że każdy pacjent zostanie jeszcze skierowany na badanie PSA i musi zdążyć je wykonać. Mm-hmm. Stąd ograniczenia czasowe. A badanie, znaczy właściwie ta wizyta, będzie polegała na zebraniu wywiadu z pacjentem, posłuchaniu, jakie ma na daną chwilę dolegliwości. Następnie przejdziemy do badania palpacyjnego. Przede wszystkim zbadamy jamę brzuszną, jądra, prącie oraz prostatę. Badanie prostaty, no tutaj jest dość intymnym badaniem, bo polega na włożeniu palca do odbytu i tą drogą badamy gruczoł krokowy. W trzeciej właściwie kolejności wykonamy USG nerek, pęcherza moczowego i jąder. I jeśli by były jakieś problemy, czyli wykrylibyśmy jakąś patologię, no to będziemy właściwie pacjentów już nimi się opiekować i pokierujemy na odpowiednie badania specjalistyczne.
Czyli już dalej prowadzicie za rękę, można powiedzieć.
Dokładnie. Pacjent już będzie naszym pacjentem.
Kogo zapraszacie? Młodszych mężczyzn, starszych?
Zapraszamy pacjentów właściwie w każdym wieku, tak? Od 18 roku życia. I tutaj ta górna granica nie jest ograniczona, bo każdy mężczyzna w każdym wieku może mieć jakiekolwiek problemy.
Co powinien zbadać pacjent? Od czego powinna się zacząć taka profilaktyka, nawet domowa na początku?
To właściwie to już zależy od wieku pacjenta. Młodzi mężczyźni, mniej więcej tak od 18 roku życia, powinni badać sobie sami jądra. Natomiast jeśli chodzi o starszych pacjentów, takich powyżej 40 roku życia, no to przede wszystkim powinni obserwować swoją jakość oddawania moczu. Gdyby pojawiły się jakieś trudności w oddawaniu moczu, na przykład częstsze oddawanie moczu, częstsze i mniejsze ilości oddawania moczu, czy wstawanie w nocy celem oddania moczu, no to powinno zaniepokoić, bo to oznacza, że mogą być problemy z gruczołem krokowym. Pojawienie się krwi w moczu też jest sygnałem dość niepokojącym, który może oznaczać wystąpienie nowotworu w układzie moczowym.
Przeczytałam, że aż 43% mężczyzn nie konsultuje się z lekarzem urologiem po stwierdzeniu krwi właśnie w wydalanym moczu. Dlaczego tak się dzieje?
Ja myślę, że obawiają się diagnozy, tak? Każdy boi się tego postawienia, że to może być nowotwór, tak? Ale de facto obecność krwi w moczu nie zawsze musi oznaczać nowotwór. Może oznaczać wystąpienie infekcji układu moczowego, może oznaczać wystąpienie kamicy układu moczowego, więc warto to zweryfikować, tak? Ale jeśli pojawia się taki objaw jak krwiomocz, no to bezwzględnie powinien się stawiać urologa, no żeby wykluczyć to najgorsze rozpoznanie, tak? Czyli nowotwór, no i żeby szybko zadziałać, bo szybkie zadziałanie może dać jakby najmniej inwazyjne leczenie, tak? Czyli możemy wyleczyć na przykład jednym zabiegiem pacjenta.
Co jeszcze powinno nas zaniepokoić?
Przede wszystkim jakiekolwiek dolegliwości, bóle w okolicy nerek, czy jąder, na przykład powiększenie obwodu jądra, czy uczucie twardości jądra, tak, może oznaczać nowotwór jądra, tak, więc to też jest dość niepokojący sygnał.
Kiedy powinniśmy pójść do lekarza, a kiedy jest jeszcze taka profilaktyka, że możemy sami sobie pomóc?
Ja myślę, że tą profilaktyczkę powinno się przez całe życie prowadzić, tak? Tak podkreśliłam wcześniej. Młodzi mężczyźni 20-40 lat, samobadanie jąder, a od 40 roku życia, no już mężczyźni, chociaż w tym wieku 40 lat, powinni pojawić się urologa, być przebadani i wtedy urolog może określić dalszy plan profilaktyki, tak? I to wszystko odbywa się w oparciu o badanie per rectum, czyli badanie prostaty palcem przez odbyt, oraz co odnośnie wartości PSA. Ta wartość PSA nam pozwala ustalić późniejszy plan profilaktyki.
Czyli mężczyzna powinien pójść do lekarza rodzinnego i poprosić
o skierowanie do urologa.
A jakie badania najlepiej wykonać przed wizytą u urologa?
Najlepiej, żeby to było badanie PSA, czyli badanie z krwi, oraz badanie ogólne moczu. To są takie dwa podstawowe badania, na których urolog się opiera.
Dalej jest tak, że mężczyźni jeszcze wstydzą się pójść do urologa albo rozmawiać w ogóle na te tematy?
Myślę, że tak, wstydzą się. Albo obawiają się tego właśnie badania urologicznego. Nie usłyszenia, bo myślę, że każdy obawia się tej najgorszej diagnozy, jaką jest nowotwór, bo kobiety też się obawiają tych rozpoznań, tak? Ale mężczyźni myślę, że obawiają się tego badania, które jest przekroczeniem pewnego rodzaju ich bariery intymnej, tak? No bo jednak badamy prącie, zsuwamy napletek, żeby dokładnie ocenić wygląd prącia. Badamy palpacyjnie jądra, no i w trzeciej kolejności badamy prostatę, czyli wkładamy jednak palec do odbytu. I myślę, że to większość pacjentów właśnie się objawia tego ostatniego badania, tak? Że to jest triggerem, który ich blokuje przed przekroczeniem tego progu gabinetu urologicznego.
No ale dzięki temu mogą być zdrowi, mogą szybciej wykryć jakieś nieprawidłowości.
No, zgadza się, tylko no, muszą pokonać tą barierę w sobie i przekroczyć ten próg. My staramy się zawsze stworzyć taką atmosferę spokoju, powiedzenia krok po kroku, co będziemy robić w danym momencie, uspokojenia. Jesteśmy też delikatni podczas tych badań, tak? Większość pacjentów, które obawiała się przed tym badaniem per rectum, potem mówi, że to w sumie nie było tak źle. Trwa to 30 sekund. Dłużej trwa chyba majtanie paskiem po samym badaniu, już samo badanie.
Jakie są najczęstsze choroby, z którymi zgłaszają się pacjenci, jak już przychodzą do urologa?
Najczęstszymi problemami, jeśli chodzi o mężczyzn, którzy przychodzą do urologa, to są pewnie schorzenia związane z prostatą. Nie zawsze to jest nowotwór prostaty. Może być to jeszcze łagodny przerost gruczołu krokowego, czyli innymi słowy powiększenie gruczołu krokowego. Oprócz tych schorzeń związanych z prostatą, to jeszcze często spotykamy się z kamicą układu moczowego oraz innymi nowotworami układu moczowego, jak rakiem nerki, rakiem pęcherza moczowego, rakiem jądra i rakiem prącia.
Te wszystkie choroby rosną? Ich liczba rośnie?
Z roku na rok niestety tak.
Które najbardziej, które najczęściej się pojawiają?
W chwili obecnej to jest rak prostaty, na który choruje mniej więcej 17 tysięcy rocznie pacjentów w Polsce. Mniej więcej około 4,5 tysiąca umiera z tego powodu. Ale no, przez to, że mamy dostęp do diagnostyki, tak, lepszej, i też ta świadomość pacjentów o profilaktyce rośnie, co nas bardzo cieszy, no to w związku z tym, za tymi liczbami idzie także liczba rosnących pacjentów.
Przeczytałam, że wcześniej wykryty rak jąder jest wyleczalny w 100%, a statystycznie aż 25% zachorowań dotyka młodych mężczyzn. Czyli jeśli ktoś przyjdzie w odpowiednim czasie, to da się w 100% wyleczyć?
To właśnie zależy od zaawansowania, tak? Jeśli jest wykryty rak jądra na bardzo wczesnym etapie, tak? Czyli ta choroba nowotworowa jest ograniczona do samego jądra, to rzeczywiście usunięcie jądra daje możliwość wyleczenia nas w 100%, tak? Czasem niestety jeszcze jest konieczne dodatkowe leczenie, jak chemioterapia, ale to wszystko jest zależne od wyniku badania histopatologicznego.
Czy da się żyć i nie widzieć objawów, a mieć raka?
Oczywiście, bo niestety nowotwory są tak podstępne, że przez większość czasu właściwie nie dają objawów, tak? Dopiero jeśli choroba nowotworowa jest bardzo zaawansowana, czyli wówczas, kiedy nie możemy, mamy już ograniczone możliwości terapeutyczne, kiedy nie zawsze możemy w ogóle pacjentowi pomóc, wtedy zaczyna dawać choroba nowotworowa dolegliwości. Więc to jest właśnie cel profilaktyki, tak, żeby badać pacjentów, kiedy jeszcze nie mają objawów, którzy prawdopodobnie nie mają tego nowotworu, żeby wykryć wcześniej i móc pomóc na wczesnym etapie.
O tej profilaktyce coraz więcej się mówi?
Tak, i właśnie dlatego są też takie inicjatywy jak Urology Week, który odbywa się właściwie w całej Europie w tym tygodniu, w wielu miejscach, też w Polsce i u nas w Gdańsku w sobotę w Szpitalu Świętego Wojciecha mamy jakby zwieńczenie tego tygodnia. Oraz dodatkowo w ciągu roku jeszcze jest jedna też akcja profilaktyczna, właściwie skupiająca się na tym samym, co Urology Week, ale w innym czasie jest to akcja November.
Mm-hmm. Czyli
November, przepraszam. November.
Między 9 a 15 w sobotę badania, ale trzeba się wcześniej zapisać.
Dokładnie.
Podsumujmy, takie ABC profilaktyki urologicznej, o którą może i o którą powinien zadbać każdy mężczyzna, to...
Młodzi mężczyźni od wieku mniej więcej 20-40 lat to samo badanie jąder. Każde wykrycie jakiegoś zgrubienia, uczucia ciężkości, twardości jądra, od razu skierowanie do poradni urologicznej. A mężczyźni po 40 roku życia wykonanie badania PSA i z tym wynikiem zgłoszenie się do gabinetu urologicznego, dlatego że nie można samemu oceniać tego badania.
I korzystać z internetu.
Dokładnie, bo badanie PSA musi iść w parze z badaniem palcem przez odbyt. Jest to jakby dwa składniki jednego badania profilaktycznego, tak? Mhm. Natomiast często jeszcze bym dodała, że profilaktyka raka jądra mogłaby się zaczynać nawet w wieku noworodkowym, dlatego że niektóre dzieci rodzą się niestąpionym jądrem. Mhm. To jest to tak zwane wnętrostwo i to jest czynnik ryzyka raka jądra. I wtedy tak naprawdę rodzice powinni być uczuleni i lekarz, który bada przy porodzie dziecko, no tym, żeby badać te jądra i potem przez całe życie uczulać też swoje dziecko na badanie jądra po sprowadzeniu już, tak?
Czyli można powiedzieć mamom, żeby już prosiły o takie badanie tuż po urodzeniu dziecka.
Znaczy to jest obowiązkowe badanie, czy oba jądra są w mosznie. Mm-hmm. Jeśli tego jądra nie ma, no to powinno być zastosowanie leczenia albo farmakologiczne, albo chirurgiczne, sprowadzenie jądra. I wtedy, jeśli po sprowadzeniu jądra, taki rodzic powinien być na to uczulony.
Gdzie można się zapisać? Przypomnijmy, jutro do godziny 8 rano.
Zapisywać jeszcze proszę dzisiaj, tak? Najlepiej dzisiaj. Na stronie internetowej naszego szpitala, Szpitala Kopernikus, podmiot leczniczy Szpital Świętego Wojciecha, jest adres e-mailowy do rzecznika naszego szpitala, do pani Katarzyny Brożek i ona prowadzi zapisy.
To zapraszamy. Teraz zrobimy krótką przerwę i po nim wrócimy do rozmowy. Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Dzisiaj rozmawiamy o Europejskim Tygodniu Urologicznym, akcji profilaktycznej. W studiu ze mną są dr Aleksandra Raźnikiewicz oraz dr Wojciech Narożański z Oddziału Urologii i Urologii Onkologicznej w Szpitalu Świętego Wojciecha w Gdańsku. Szpital Świętego Wojciecha zaprasza na Urology Week, czyli akcję profilaktyczną skierowaną do panów. Jak to wyglądało w poprzednich latach? Jakie badania, jakie wyniki wyszły?
W poprzednich latach właściwie, bo to nie jest pierwszy raz w zeszłym roku, który organizowaliśmy, w zeszłym roku mniej więcej około 120 osób wzięło udział w akcji profilaktycznej. Został rozpoznany jeden nowotwór jądra oraz jeden nowotwór nerki oraz mniej więcej około 40 pacjentów zostało pokierowanych dalej do dalszej diagnostyki. Mam tu na myśli łagodny rozrost gruczołu krokowego, czyli nie choroba nienowotworowa, ale wymagająca dalszego leczenia. I u kilkunastu osób stwierdziliśmy kamicę układu moczowego.
Czyli panowie, warto.
Warto.
Rak jądra to najczęstszy nowotwór u młodych mężczyzn, ale występować może w każdym wieku. Czy wiadomo, jakie są przyczyny?
Jest to niestety dosłownie kilka udowodnionych przyczyn wystąpienia nowotworu jądra. Jest to wspomniane wcześniej przeze mnie wnętrostwo, tak? Czyli niestąpienie jądra do moszny w momencie urodzenia dziecka oraz nowotwór jądra u krewnych pierwszego stopnia albo wystąpienie nowotworów w drugim jądrze, tak? Czyli jest zawsze ryzyko wystąpienia raka jądra w obu jądrach, tak? Tylko nie w tym samym czasie, tak? Oraz zaburzenia hormonalne, jak nadmiar estrogenów w organizmie mężczyzny.
Przeczytałam, że tak jak zresztą rozmawiałyśmy, że wiele osób nie ma objawów raka, stąd ważne profilaktyka i badanie. Kiedy powinna się zapalić czerwona lampka, że już powinniśmy iść do lekarza?
Jeśli chodzi o raka jądra, tak, to przede wszystkim uczucie ciężkości jednego z jąder, uczucie, że jedno jądro jest twardsze od drugiego. To są dwa główne sygnały. Powiększanie się moszny. To są dość delikatne zazwyczaj symptomy, sugerujące właśnie nowotwór jądra.
Akcja nie jest skierowana jedynie na profilaktykę nowotworową. Z badań wynika, że aż 45% Europejczyków zmaga się z nietrzymaniem moczu. To też będzie można przebadać?
Tak, oczywiście będziemy badać wszystkie choroby, które są, mogą wystąpić w układzie moczowym, tak? A pani tutaj redaktor wspomniała o nietrzymaniu moczu. Nietrzymanie moczu, bo pod takim hasłem jest po prostu w tym roku Europejski Tydzień Urologii. Co roku ta akcja jest ukierunkowana na inną jednostkę chorobową, tak? Więc w tym roku jest pod hasłem nietrzymania moczu. Jak najbardziej, jak pacjent ma problem z nietrzymaniem moczu, może o tym z nami porozmawiać podczas tej akcji profilaktycznej. Zostaną przeprowadzone odpowiednie badania, albo zostanie pacjent skierowany na konkretne badania, które wymagają dalszej diagnostyki w kierunku nietrzymania moczu.
Jeszcze na koniec audycji przypomnimy, jak można się zapisać, a teraz trochę się pochwalmy. Państwo mogą się pochwalić. W ciągu 4 lat w szpitalu na Gdańskiej Zaspie wykonano ponad 500 zabiegów z wykorzystaniem robota Da Vinci. Chodzi głównie o operacje usunięcia raka prostaty, czy inne też?
Tak, w 90% rzeczywiście głównie operujemy pacjentów z rakiem prostaty. Tych pacjentów jest coraz więcej i dzięki temu, że oddział urologii nasz jest wyposażony w bardzo dobrą biopsję fuzyjną, rozpoznajemy te nowotwory częściej. Rozpoznajemy je nawet u 43-latków, 45-latków. To są osoby, no, które do tej pory nie byliśmy w stanie udowodnić, że chorują na raka prostaty. A już teraz, dzięki temu urządzeniu, jesteśmy w stanie to zrobić. Więc jesteśmy w stanie zoperować pacjenta wcześniej, w stadium choroby, która jest mniej zaawansowana. A używając robota Da Vinci, jesteśmy w stanie zrobić to bardzo precyzyjnie, tak, żeby usunąć nowotwór, ale żeby pacjent dalej mógł współżyć po tym zabiegu i dalej, żeby mógł bardzo szybko wrócić do pracy i żyć normalnym życiem.
Jak w praktyce, tak żebyśmy podziałali na wyobraźnię pacjentów, tych, którzy jeszcze na przykład nie byli operowani, jak działa ten robot? Na czym polega praca tego, współpraca, można powiedzieć?
To może zacznę najpierw od takiej anegdotki, jak to pacjent przychodzi. Często jest tak, że pacjent przychodzi i pyta: panie doktorze, no mam już tego raka, rzeczywiście, a czy będzie mnie operował robot? Ja mówię: tak. Ja w tym czasie jadę na urlop, a pana będzie operował robot.
No właśnie. No,
należy tutaj uściślić, że jest tak, że robot jest zaawansowanym narzędziem chirurgicznym. Natomiast to chirurg swoimi rękoma prowadzi narzędzia robota. To oko chirurga musi dostrzec warstwy, w których musi się w danej chwili znaleźć narzędzie, w której mamy się poruszać i w której musimy usunąć tą prostatę. Kiedyś, jak ja zaczynałem urologię, no to zabieg polegał na usunięciu prostaty, prawda, razem z nowotworem. To robiliśmy na otwarto, przecinaliśmy człowieka, jamę brzuszną i tam był to duży zabieg operacyjny. Teraz rozróżniamy wiele operacji usunięcia prostaty w zależności od stopnia zaawansowania. My tak naprawdę jesteśmy w stanie usunąć prostatę, zaoszczędzając pęczki naczyniowo-nerwowe w różnych warstwach, w zależności od tego, jak ten nowotwór jest umiejscowiony w prostacie. Kiedyś to było niemożliwe, te warstwy nawet były gołym okiem nie do rozróżnienia. Robot dzięki swojemu powiększeniu daje nam naprawdę bardzo duże możliwości terapeutyczne.
Ale nie byłoby robota bez człowieka.
To prawda.
Ile takich zabiegów odbywa się dziennie?
Dziennie operujemy od 2 do 3 zabiegów robotycznych. W zależności od tego, jak zaawansowana jest choroba nowotworowa, niektóre zabiegi muszą trwać dłużej, bo są trudności anatomiczne, duży gruczoł krokowy, otyły pacjent. Niestety mamy takich coraz więcej i no to też jak gdyby wydłuża tą operację. Ale dwa to minimum, a dwa, trzy to zwykle.
Dużo.
Dużo, to prawda.
Jak się przygotować do takiej operacji?
No więc dzięki temu, że staramy się stworzyć taki oddział, który ma holistyczne podejście do pacjenta, to już pacjent w momencie rozpoznania choroby nowotworowej ma zalecone ćwiczenia mięśni Kegla, ćwiczenia mięśni, które są odpowiedzialne za trzymanie moczu. No i pacjentom otyłym każemy schudnąć. Ja zawsze wtedy mówię, że no, mamy do zabiegu 2 miesiące i już dzisiaj może pan wziąć udział w przygotowaniu do tego zabiegu. Już dzisiaj może pan pomóc chirurgowi, tracąc parę kilogramów. To zawsze jest bardzo, bardzo cenne. No i oczywiście pacjent powinien dbać o swoją kondycję, więc spacery. Jeżeli mamy 2 miesiące, to dobrze by było, gdyby rzucił palenie i ćwiczył te płuca, no bo to jednak 2-3 godziny operacji i anestezjolog musi pacjenta wentylować i fajnie, jak nie ma problemów podczas tego zabiegu.
2-3 dni i pacjent wychodzi szybko.
Tak, to prawda. Jest tak, że pacjenci często są zaskoczeni tym, że tak szybko idą do domu, a nawet zdarza się tak, że pacjent następnego dnia po zabiegu robotem Da Vinci mówi, ale ja nie byłem operowany, bo nic mnie nie boli, nic mnie nie czuję. Dlaczego wy mnie tutaj trzymacie jeszcze w tym oddziale, jak chcę iść do domu?
Wow.
Więc chirurg wtedy mówi, nie, zostańmy jeszcze chwilę.
Taki robot to trochę taki skarb mały, ale czy jeden nie za mało?
No więc tak, ja muszę powiedzieć, że robimy, tak jak wspomniałem, głównie zabiegi usunięcia prostaty, w raku prostaty. Ale też, pomimo tego nawet, że no, Narodowy Fundusz Zdrowia jeszcze nie refunduje usuwania guzów nerek oraz usuwania pęcherzy moczowych w przypadku raka pęcherza moczowego, to my te zabiegi wykonujemy. Oczywiście no, jak gdyby kwalifikujemy tych trudnych pacjentów, prawda? Tam, gdzie robot będzie miał przewagę, tam, gdzie robot przyniesie nam korzyści. I w trudnych guzach nerek mamy zgodę naszej dyrekcji, że takie zabiegi możemy robić, chociaż nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
W tym roku w lipcu odbyła się również pierwsza na Pomorzu operacja usunięcia pęcherza moczowego właśnie w asyście robota. Coraz więcej pracy z tym robotem.
Tak, bo doskonalimy się, już potrafimy, powiem nieskromnie, jesteśmy nawet bardzo dobrzy w tych operacjach usunięcia prostaty. Już mamy wykształcone 4 zespoły chirurgów, które mogą takie zabiegi wykonywać, uzyskały odpowiednie certyfikaty, zdały egzamin. Ale chcemy też rozszerzyć ilość i jakość naszych zabiegów. Chodzi mi o też rodzaj zabiegu. Wykonaliśmy już w naszym oddziale 15 usunięć guzów nerek. Tak jak pani wspomniała, usunęliśmy już pęcherz moczowy z odprowadzeniem moczu w postaci wstawki jelitowej. To też jest bardzo skomplikowana operacja i trudna do wykonania, ale został zaproszony do nas pan dr Frey, który no, pracował z nami, nauczył nas i pokazał nam, jak tę operację wykonywać. Teraz też, no właśnie tydzień temu był u nas pan profesor Aleksander Haase ze słynnej Martini Klinik w Hamburgu. To jest no, jeden z najlepszych chirurgów w Europie. Znalazł czas dla naszego szpitala, przyjechał do nas, widząc naszą pasję i nasze zaangażowanie, i 2 dni operował razem z nami i poprawiał naszą technikę, żeby być jeszcze lepszym, żeby uzyskiwać jeszcze lepsze efekty.
Ale można powiedzieć, że jesteście takim prekursorem w Polsce, tacy top?
Mogę powiedzieć, że no pod względem ilości wykonanych zabiegów mieścimy się na pewno w 7 w Polsce, jak nie 5.
Dzieje się bardzo dużo na oddziale. Czym warto się pochwalić?
No tak, więc możemy się pochwalić wynikami w prostatektomii. Kiedyś było tak, że po zabiegu otwartej prostatektomii pacjenci prawie nie mieli wzwodów. Prawie wszyscy. Po laparoskopowych to było tak, że 20% pacjentów miało wzwody po tym zabiegu. A po zabiegach w asyście robota da Vinci no, mamy wynik, bo już to podsumowaliśmy. 65% pacjentów ma wzwody i może współżyć, czasami wspomagając się lekami, ale
jaki duży przeskok.
Mogą funkcjonować. To jest duży przeskok. Możemy się pochwalić także tym, że no, właśnie usuwamy trudne guzy nerek wykorzystaniem robota. Jesteśmy w stanie dzięki temu urządzeniu znaleźć, może odpowiem tak, że kiedyś jak usuwaliśmy guz, to zamykaliśmy całą tętnicę nerkową, żeby można było, żeby nie wyłączyć krwawienia i żeby można było ten guz usunąć. Więc wszystkie nefrony w nerce cierpiały w postaci krótkiego niedokrwienia. Oczywiście my wiemy, jak długo możemy to niedokrwienie poprowadzić, ale zawsze każde niedokrwienie to jest jakiś tam uszczerbek dla tego nefronu. Teraz dzięki robotowi jesteśmy w stanie odnaleźć tętnicę, która unaczynia guz i zamknąć tylko tą tętnicę na czas usuwania guza. Także reszta nerki ma prawidłową perfuzję i nie dzieje się żadna szkoda. To jest już bardzo duży sukces i, no i robot to nam umożliwia. Umożliwia też wykonywanie trudnych zabiegów. Mieliśmy też młodą pacjentkę, która miała zarośnięty moczowód, ale w takim miejscu niedostępnym dla operacji otwartej, dla operacji laparoskopowej. No i dzięki robotowi byliśmy w stanie dotrzeć do tego miejsca zwężenia i odtworzyć ciągłość tego moczowodu. Także to są zabiegi, które do tej pory nie mogliśmy wykonać, a robot daje nam takie możliwości. No, musimy się pochwalić, że w tym roku w naszym oddziale odbyły się 3 szkolenia. Także już mówiłem, te cystektomie, czyli usuwania pęcherza. Szkolenie z panem profesorem Haase. No i szkolenie też tu należy wspomnieć o łagodnym przeroście gruczołu krokowego i laserowym usuwaniu tego gruczolaka, zabieg, którego skrót to jest HOLEP, czyli laserowe usunięcie gruczolaka stercza. I to szkolenie też się odbyło w naszym ośrodku, także no, powiem tak, próbujemy doścignąć najlepszych i jesteśmy już tam blisko.
Ale cały czas szkolenia, cały czas pójście do przodu.
Tak. Mamy wspaniały zespół, mamy bardzo mądrych i zdolnych manualnie chirurgów, więc cieszę się, że kolejne zespoły się rozwijają, że kolejne osoby tą wiedzę, która przyjeżdża tutaj do Gdańska, czy po którą jeździmy i przewozimy tu, że przejmują i wprowadzają w życie i rosną kolejne pokolenia chirurgów, dla których robot już będzie podstawowym narzędziem pracy.
Właśnie, jak pan wspomina to przed, a jak teraz, jest przeskok ogromny. Już pan troszeczkę powiedział o tym.
Tak. No, przede wszystkim to widać w przebiegu pooperacyjnym. Kiedyś pacjent po zabiegu operacyjnym leżał 7-10 dni, a teraz drugiego dnia po operacji wychodzi do domu. Widać też po ilości przetoczonej krwi. Teraz dzięki tej precyzji mamy mniej krwawień. Pacjenci nie wymagają przetoczenia krwi. Mamy lepsze efekty czynnościowe. Kiedyś po zabiegu operacyjnym usunięcia guza nerki, kiedy się rozcinało człowieka w pół, tak jak mieczem pod Grunwaldem prawie, no to człowiek dochodził do siebie 3 miesiące, bo to największa grupa mięśni była przecinana i to 3 miesiące bardzo, bardzo bolało. A teraz robimy tylko 3 malutkie dziurki i usuwamy guz. Więc no to jest potężny przeskok, potężny przeskok.
Takie podsumowania robi się w grudniu, ale takie na dzisiaj. Największy sukces tego roku?
Największy sukces tego roku to chyba to, że pan profesor Haase znalazł dla nas czas, bo i odwiedził i wprowadził naprawdę dużo wiedzy takiej, która... Bo jakby można operować dobrze, można operować bardzo dobrze, ale żeby operować wspaniale i rewelacyjnie, to jest jeszcze bardzo, bardzo dużo pracy. To są takie niuanse, to są takie drobne rzeczy, I profesor Haase pomógł nam, dał nam tą wiedzę. Dzięki temu mamy rok czasu, możemy poprawiać naszą technikę operacyjną. Ale więcej, widząc naszą pasję i zaangażowanie, powiedział, że no nie widział tak wspaniałych chirurgów i tak zaangażowanych, że poświęci swój czas i w przyszłym roku i przyjedzie do nas i będzie dalej poprawiał nasze umiejętności. Bo zawsze można coś poprawić.
Plany na przyszłość?
No, takim wielkim planem to jest cała wiedza, która w tym roku została zdobyta. Musimy ją zaimplementować, wprowadzić. Te zabiegi muszą się stać już standardowe. No i kolejne pokolenia chirurgów muszą się tego nauczyć.
Zapytam jeszcze o tego robota Da Vinci. Kiedy ten drugi będzie? Od czego to zależy?
No,
pewnie też od pieniędzy.
Oczywiście, jak tak. Natomiast jest potrzeba bardzo duża, ponieważ robota Da Vinci używają chirurdzy, używają ginekolodzy i używamy my. Więc robot pracuje już od godziny 7 rano do godziny 7 wieczorem. Mhm. I tak naprawdę spodziewamy się, czy marzymy o tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia w końcu będzie refundował usuwanie guzów nerek i będzie refundował też cystektomię. W związku z tym no, nie będzie gdzie już, nie będzie miejsca i przestrzeni, więc drugi robot jest koniecznością. Ja powiem więcej. Jako chirurg, który zaczynał operując na otwarto, a teraz operuje głównie robotem Da Vinci, to widzę, że tego już nie zawrócimy, że droga to jest chirurgia robotyczna, bo to jest chirurgia mało inwazyjna, powoduje, że jesteśmy bardziej precyzyjnymi chirurgami, pacjent szybciej wraca do zdrowia, pacjent szybciej wraca do pracy, pacjent przechodzi mniej bólu, mhm. Nie ma odwrotu. I chirurgia ogólna, chirurgia ginekologiczna, urologia, czy laryngologia, czy inne specjalności, wszystkie te specjalności będą wykorzystywały roboty, bo jednak daje nam to większą precyzję, większe powiększenie, większe możliwości. Także tej drogi nie odwrócimy. I tak jak no, Ola parę lat temu zdała specjalizację i wiem, że ona już, jej przyszłość to jest już chirurgia robotyczna. I fajnie, bo to będzie tylko z korzyścią dla naszych pacjentów. Więc nie mamy wyjścia. Musimy kupić drugiego.
A zespół jest?
Tak, 4 zespoły przygotowane, plus zespół chirurgiczny, plus zespół ginekologiczny. Wszyscy czekamy na tego drugiego. Będziemy go witać.
To my też czekamy.
Tak.
To na koniec jeszcze raz przypomnijmy, że w najbliższą sobotę każdy ma możliwość przyjść na badania. Gdzie się można zapisać? Dlaczego warto? Taki apel na sam koniec.
Zostało jeszcze mniej więcej około 50 miejsc. Zapisy, podkreślam, do jutra do 8 rano. Ograniczenie czasowe dlatego, żeby jeszcze zdążyć wykonać w laboratorium badanie PSA. 50 miejsc, ponad 200 pacjentów już zapisanych, tak? Ale mamy miejsce, zapraszamy, dlatego że profilaktyka to jest jakby podstawa naszego zdrowia, tak? To jest coś, co możemy zrobić sami dla siebie, tak? Przyjść na badania profilaktyczne.
Warto w tą sobotę zarezerwować sobie.
Tak.
I nie myślmy magicznie, że nic się nam nie dzieje, że wszystkim, mm-hmm. tylko nie nam.
No tak.
Prawda? Że jestem jeszcze młody, bo mam na przykład...
I nic mi nie boli.
I nic mi nie boli, że na pewno mi nic nie jest. Także to myślenie, bo tak jak pytaliśmy, dlaczego ci mężczyźni nie przychodzą, to ja widzę, że w dużej mierze jest tak, że myślimy sobie magicznie. Że jakoś to będzie, prawda? Mm-hmm. Palę papierosy, piszą na pudełku, że powoduje raka, no u innych, prawda? Ale dlaczego u mnie, prawda?
No tak.
Nie dbamy o aktywność fizyczną, nie dbamy o to, co jemy, dopuszczamy się jedzenia rzeczy tłustych, smażonych, które niszczą nasze zdrowie. No i potem jesteśmy otyli i ta otyłość też predysponuje nas do nowotworów, więc tak naprawdę warto usiąść, zastanowić się nad tym, co ja mogę zrobić samemu dla siebie, prawda? Nie na tej zasadzie, że idę do lekarza, który będzie dbał o zdrowie, tylko stańmy po tej samej stronie muru i razem zadbajmy o zdrowie naszych pacjentów.
I pierwszy krok zróbmy, idąc w sobotę na te badania.
Dokładnie.
Zapraszamy serdecznie.
Zapraszamy.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj dr Aleksandra Raźnikiewicz oraz dr Wojciech Narożański z Oddziału Urologii i Urologii Onkologicznej w Szpitalu Świętego Wojciecha w Gdańsku. To była audycja Bądź Zdrów w realizacji Ewy Palickiej. Alicja Samolewicz-Iglicka. Do usłyszenia.